wracamy do studia.
Luzia, ja nie,
tu ja już trwa rozmowa. Jesteśmy na antenie, proszę państwa. W studio został Wojciech Korkuć, ale dołączy, jak już państwo pewnie słyszeli, Jerzy Kłosiński, dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A teraz także autor, nie pierwszej rzecz jasna, ale autor książki najnowszej, Macierewicz, Człowiek do zadań niemożliwych, wydawnictwo Biały Kruk. Książka tym bardziej teraz na czasie, bo pan minister jest marszałkiem seniorem. Książka ułożona chronologicznie. Od początku, od korzeni do czasów niemalże współczesnych. Książka opowiadająca drogę życiową, najpierw oczywiście korzenie rodzinne, ale potem drogę życiową, polityka, która od 30 lat jest niezwykle istotnym, w zasadzie może nie mężem, ale może właśnie mężem stanu, osobą, która kreuje naszą rzeczywistość, pozostając wierny swoim ideałom. Książka, jak rozumiem, powstawała na kanwie rozmów z panem ministrem.
Tak, no, jest politykiem takim, można powiedzieć, widocznym na scenie już jednak wcześniej, bo od lat 70. Oczywiście wtedy ta polityka miała inny wymiar, bo to była opozycja wobec komunistów, no ale jest czynny politycznie od w zasadzie 68 roku, czyli od wydarzeń marcowych. Jest to ponad 50 lat, prawda? Stąd ta nominacja, prawda, wybór prezydenta na Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Zresztą, jak widać, bardzo zaatakowany jest w tej chwili. Atak jest nieprzytomny, można powiedzieć żenujący.
Bardzo charakterystyczny.
Nie będę cytował, ale jest wydany dzisiaj list Klubu Parlamentarnego Lewica, czyli tego ugrupowania, które zbiera byłych postkomunistów z SLD i młodych neomarksistów z Wiosny czy z Partii
Razem.
Ci
najbardziej tolerancyjni.
Najbardziej, którzy apelują, żeby odwołać Antoniego Macierewicza z funkcji, apelu do prezydenta, żeby kogoś innego wyznaczył. Człowiek do zadań niemożliwych. To jest tak, że wziął się pan za biografię polityka, który budzi niezwykłe emocje, który jest przez część osób niezwykle uwielbiany, kochany, przez inną część skrajnie znienawidzony.
No właśnie, ponieważ w ostatnich latach ukazało się kilka pozycji książkowych na temat Antoniego Macierewicza, które przedstawiały go w sposób, no można powiedzieć, zupełnie niezgodny z rzeczywistością, jak to miałem okazję przebadać, czyli były to pamflety atakujące. Chodziło o to, żeby no właśnie cały czas oczerniać tego polityka, który jest przywiązany do idei niepodległości. Od momentu, kiedy zaczął właśnie funkcjonować jako aktywista, można powiedzieć, opozycji. I on ten nurt niepodległościowy cały czas promował, pokazywał. Choć może to się wydawać dziwne w takiej konfiguracji jak Komitet Obrony Robotników, prawda? Ale ten nurt wtedy właśnie on wprowadził do tego komitetu, zresztą był.
I nie byli z Komitetem Obrony Demokracji.
Nie wiem. Był założycielem KOR-u. I to, więc to jest też bardzo istotny wątek w jego historii. Sam tytuł, Człowiek do zadań niemożliwych, podkreśla, że Antoni Macierewicz jest człowiekiem do trudnych zadań, takich zadań, których by się nikt inny na tym szczeblu politycznym, można powiedzieć najwyższym, nie podjął. I dopiero historia potrafi ocenić jego zasługi pozytywne, bo oczywiście, żeby no, można powiedzieć, przewalczyć ten system komunistyczny, czy po prostu jakoś z nim się rozprawić, szczególnie z aparatem tego systemu, no to siłą rzeczy musiał dotknąć bardzo istotnych interesów ludzi dawnego systemu. Ponieważ dotykał tych istotnych interesów ludzi dawnego systemu, stąd jest wielu jego wrogów.
Kiedyś, znana wylot system.
Kiedyś, znana wylot, tak jest.
kiedyś wrogowie czy polityczni przeciwnicy Antoniego Macierewicza dzielili jego biografię na dwa okresy. Ten dobry, ten chwalebny perelowski, kiedy walczył z komuną, i ten zły już po transformacji, po roku 89, kiedy był politycznym wcieleniem zła w czystej postaci. Teraz ten podział jest trochę nieaktualny, bo trzeba było także zburzyć ten mit działalności Antoniego Macierewicza w czasach komunistycznych. Za to się zabrali tacy ludzie, jak chociażby pan Piątek, nijaki dziennikarz, nijaki Piątek, tam chyba Tomasz zdaje się, dziennikarz Gazety Wyborczej. To w ogóle ma ręce i nogi. Jak wyglądała droga życiowa Antoniego Macierewicza w PRL-u i czy te pomysły, że to była osoba, która jakoś tam współpracowała z komunizmem, w ogóle mają jakiekolwiek pokrycie w faktach? Jak to wygląda?
Nie, no to jest absolutna bzdura. Znaczy ta książka Tomasza Piątka jest, można powiedzieć, stekiem różnego typu konfabulacji, tak absurdalnych. Nawet właśnie teraz, jak dzisiaj czytałem ten list polityków domagających się odwołania Antoniego Macierewicza, to widzę, że oni całkowicie kopiują te absurdalne argumenty z tej książki Piątka, a takim koronnym argumentem jest to, że Antoni Macierewicz jest prorosyjski. No, w ogóle to już jest szczyt absurdu, bo jak wiadomo, cała jego droga pokazuje, że przede wszystkim dąży, żeby Polska wybiła się na niepodległość od Rosji. To znaczy, żeby te więzy, te kajdany moskiewskie zostały raz na zawsze zerwane. I to jest rys podstawowy Antoniego Macierewicza.
To żeby odejść od rzeczy niepoważnych do rzeczy nieco bardziej poważnych, czyli ta dychotomia, to o czym często tak mówią jeszcze ci w miarę racjonalni politycy Platformy, że do roku 89 to była postać chwalebna, to był polityk, z którym oni jako ta część opozycji liberalnej szli razem, mieli wspólne cele, a potem drogi się rozeszły i minister Antoni Macierewicz robił rzeczy dla Polski niedobre. To jest także z pana badań, z pana rozmów, kiedy pan pisał tą książkę Antoni Macierewicz, Człowiek do zadań niemożliwych, wynika, że to była zawsze jedna droga, czy były jakieś dwie drogi, że zaszła jakaś zmiana w Antonim Macierewiczu po transformacji?
Właśnie zachęcam do przeczytania tej książki, bo ona pokazuje, że właśnie ta droga jest jedna. Jedna stała od początku, od 68 roku. Jak w 68 roku przyszli do jego domu ubecy i go aresztowali za organizowanie protestów studenckich w 68 roku i później i siedział w więzieniu na Rakowieckiej, od początku podkreślał, że musimy przede wszystkim walczyć o niepodległość Polski. I to spowodowało, że w tym okresie właśnie korowskim drogi Adama Michnika, Jacka Kuronia i Antoniego Macierewicza się rozeszły. To nie była zwarta grupa. Ona na początku stworzyła ten komitet. Zresztą główną jakby rolę odegrał tu właśnie Antoni Macierewicz ze swoim środowiskiem harcerskim Gromady. Natomiast później, ponieważ te drogi się właśnie bardzo szybko zaczęły rozchodzić co do koncepcji między właśnie środowiskiem lewicy laickiej, które postawiło na współpracę z komunizmem i z tymi ludźmi tego systemu, a środowiskiem Antoniego Macierewicza. Oderwanie się od tych korzeni całkowicie.
Ale czy by, jeżeli by, biorąc pod uwagę prawdę historyczną, to można powiedzieć, że Antoni Macierewicz przez te ponad 50 lat służby dla Polski, swojej działalności politycznej, najpierw opozycyjnej w komunizmie, a potem już w normalnych warunkach demokratycznych pozostał wierny ideałom KOR-u, a Adam Michnik i środowisko liberalne zaprzeczyło im?
Tak, no bo Antoni Macierewicz jako założyciel KOR-u miał taką ideę, przyświecała mu pomocy pokrzywdzonym wtedy robotnikom, tym, którzy byli jakoś prześladowani, rodzinom robotników. I to była główna idea założenia Komitetu Obrony Robotników, a nie jakaś platforma do stworzenia środowiska postkomunistycznego. I na tym polegał spór w tym gronie KOR-u.
potem lata 90., etap dużego wpływu, etap bycia ministrem w pierwszym w pełni niekomunistycznym rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, w rządzie Jana Olszewskiego, a potem nocna zmiana, noc teczek i pewien okres niebytu politycznego.
Tak, no bo rzeczywiście rok 92, to jak wiadomo, jest to przełomowy rok, prawda? Został pokazany cały taki układ, który cementował postkomunę w kraju. I ten układ obnażył właśnie Antoni Macierewicz, ujawniając listę tajnych współpracowników na szczytach władzy. To pamiętajmy, było około 60 osób na szczytach władzy. To była spora grupa.
Pisząc tą książkę, rozmawiał pan o tym okresie z Antonim Macierewiczem, przeglądał pan dokumenty i po tych, no już za chwilę będzie 30 latach, jaka jest ocena tamtej nocy?
Myślę, że trzeba rzeczywiście dobrze wysłuchać argumentów Antoniego Macierewicza, bo może nie wszystkie argumenty wówczas nas przekonywały. Nawet przekonywały ludzi, którzy byli za ujawnieniem listy agentów. Jak to była skomplikowana sytuacja i jaki w efekcie pożytek przyniosła dla kraju, to właśnie Antoni Macierewicz wyjaśnia. Nie tylko on, bo ja pytam również jego współpracowników i inne osoby, jak widzą tamten okres przełomu. Więc to bilans tego jest pozytywny.
Minister Macierewicz wtedy był ministrem spraw wewnętrznych.
Tak.
Mnie się wydaje, że gdyby wniosek, który został w 92 roku, który złożył Korwin-Mikke dotyczący lustracji, padłby na kogo innego, to by kto inny był oszołomem, bo to po prostu była wtedy sytuacja po prostu, która przynależała ministrowi Macierewiczowi z tego względu, że on po prostu był ministrem spraw wewnętrznych.
Ale żeby była...
Minister był kto inny, to by kto inny był naczelnym, w cudzysłowie, oszołomem, z którego potem zrobiono, za to, że sięgnął i dotknął lustracji. Ale rzecz charakterystyczna. Pan Macierewicz od 92 roku jakby jest obiektem totalnej nagonki, drwin, oszczerstw, nienawiści.
Tak jest.
Ale wnioskodawca cały czas elegancko z muszką dryluje na różnych salonach.
Powiedział Wojciech Korkusie, tylko może dodam, że jednak...
Czy to nie jest charakterystyczne? Zdumiewające?
Ale żeby obraz nie był taki jednostronny, komisja powołana do lustracji już pracowała. To nie było tak, że praca nad lustracją w ministerstwie, którym wówczas zarządzał Antoni Macierewicz, rozpoczęła się z chwilą wniosku pana posła Korwin-Mikkego,
nie,
prawda?
No, oczywiście. No, pamiętajmy, że to było kilka dni od złożenia uchwały, znaczy przegłosowania tej uchwały zgłoszonej przez Korwin-Mikke, prawda? W zasadzie od początku funkcjonowania ministerstwa pod kierunkiem Antoniego Macierewicza w pierwszych tygodniach rozpoczęto już pracę nad ustawą, która by udostępniła archiwa dotyczące współpracowników. I tam pracował zespół kilkudziesięciu już później osobowy pod kierunkiem Piotra Wojciechowskiego. I ten zespół był przygotowany, ale mimo wszystko był zaskoczony, ponieważ miała to być przygotowana ustawa, która by w sposób, można powiedzieć, bardziej... No, taki nieszokowy właśnie pozwoliła na ujawnienie agentury.
To jest kolejna książka, ale bardzo ważna, która dopełnia nasz obraz i III RP, i jej początków, ale także czasów komunizmu. Antoni Macierewicz, Człowiek do zadań niemożliwych, książka Jerzego Kłosińskiego nakładem wydawnictwa Biały Kruk, już jest dostępna w księgarniach i polecam się spieszyć, bo zdaje się, że nakład dość szybko znika.
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy w książce jest coś na temat aneksu do raportu WSI?
Jest, oczywiście.
Aha, bo pan Macierewicz jest jednym z niewielu, który po prostu wie wszystko na temat.
Nie.
Tak, bo on go przygotowywał.
Oczywiście. No.
Z tych kilku zadań niemożliwych rzeczywiście była likwidacja WSI, to może jeszcze na chwilę tutaj się zatrzymajmy, bo ten aneks cały czas jest nieopublikowany.
Tak, jest cały czas nieopublikowany. No, on jest dość kluczowy dla w ogóle zrozumienia mechanizmów funkcjonowania PRL-u i okresu postkomunistycznego. Tam był taki tajemniczy oddział Y, którego archiwa no, pokazują, na czym polegała, można powiedzieć, ta cała ośmiornica postkomunistyczna, która funkcjonowała.
Ale czy to znaczy, wiadomo, że można dalej teraz mówić już o tym aneksie? To już jest ujawnione?
Nie, no, nie znamy treści aneksu. Wiemy tylko, część, że około 5 tysięcy osób, byłych pracowników WSI, było ulokowanych w różnych ogniskach, że tak powiem, polskiej gospodarki i polskiej polityki.
Jeszcze tylko jedno pytanie o kwestię katastrofy smoleńskiej, bo to jest to ostatnie zadanie z gatunku niemożliwych, na którym cały czas pan minister pracuje. Ja przyznam się bez picia, książki jeszcze do końca nie doczytałem i sam jestem ciekawy, jak pan opisuje tą sprawę i ten element działalności marszałka seniora.
Pokazuje działalność Antoniego Macierewicza od początku, od katastrofy, od momentu, kiedy został przez niego powołany zespół parlamentarny do zbadania przyczyn katastrofy. Czyli to był zespół, który napotykał ogromne trudności ze strony rządu Tuska. I te rezultaty, no wiadomo, są znane opinii publicznej, ale tak naprawdę w tej chwili jesteśmy na etapie badań przeprowadzonych w Instytucie Uniwersytetu w Ameryce i jak sam Antoni Macierewicz mówi, nie tylko w tej książce, ale w różnych wywiadach, do 10 kwietnia 2020 roku będzie znany raport końcowy przyczyn katastrofy.
A to jest tak, że sprawa się nie kończy, że to nie jest tak, że sprawa katastrofy smoleńskiej już zeszła z agendy politycznej, bo trochę tak jest, a tym samym zeszła z agendy ministra Antoniego Macierewicza.
Nie, nie. On podkreśla w tej książce, że to jest dla niego sprawa cały czas najważniejsza, priorytetowa i jej się poświęca i będzie poświęcał aż do wyjaśnienia.
Dzisiaj w radiu Polskie Radio 24 była informacja, że prawdopodobnie w styczniu ten raport będzie...
No tak, właśnie on mówi, że do kwietnia 2020 roku.
Mówię, że sprawa jest
tutaj naszą rozmowę kończymy. Jerzy Kłosiński, dziennikarz, autor książki Macierewicz, człowiek zadań niemożliwych, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Korkuć był w studiu i towarzyszył w naszej rozmowie, także dziękuję.
Miłego weekendu.
No jeszcze piątek, spokojnie.
To prawie już piąteczek.
No. Prawie piątek, dopiero czwartek, 7 października. Teraz szybka zmiana gości nastąpi, bo mamy jeszcze jeden ważny temat do omówienia i za kilka